Dekompresor.
Dekompresor.
Podcast poruszający tematy związane z informatyką, internetem, technologią, stylem życia oraz wszystkim, co nowe i ciekawe.
Witajcie w następnym odcinku Dekompresora. Dzisiaj w niedzielne popołudnie spotykamy się w nowym, poszerzonym składzie. Jest nas troje tym razem. Witamy w drużynie Kaję.
Dzień dobry.
Witam cię też, Antek, jak zwykle.
Cześć, Wojtek.
W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiali o temacie trochę luźniejszym, ale też ciekawym, czyli o...
e-learningu. Nauczaniu przez internet.
Zdalnym nauczaniu. Nauczaniu z użyciem środków telekomunikacyjno-informatycznych.
Czyli cała gama rozwiązań edukacyjnych, których możemy zaznać, będąc w domu, nie musimy się nigdzie ruszać, możemy poszerzyć swoją wiedzę, albo sięgnąć po proste rozwiązanie i dowiedzieć się konkretnych rzeczy, nauczyć się konkretnych, zdobyć konkretne umiejętności.
W sumie będziemy mówić o sobie.
No cóż, tak jest teraz w dzisiejszym świecie, że człowiek musi się uczyć całe życie, prawda? Nie można zakończyć edukacji na pewnym stopniu, jeżeli tego...
Przyzwoity człowiek w ogóle uczy się całe życie, niezależnie od tego, czy ma dostęp, środki, czy wszystko jest łatwe.
No, można zakończyć edukację, ale to jest mało zabawne.
Edukację tak, nauki nigdy.
Ha. To prawda.
A nie, czepiajmy się słówek. Tak naprawdę e-learning to nie jest jedno określenie, tylko taki worek, do którego wrzucamy bardzo dużo związanych ze sobą rzeczy, bo najogólniej to tak się mówi na wszystkie formy nauczania się czy kogoś, które się odbywają zdalnie przez internet. Ale to może oznaczać dużo różnych rzeczy, bo często jest to po prostu takie komputerowe wspomaganie z procesu nauczania, który poza tym odbywa się dokładnie tak jak dotąd. A czasem sam fakt, że mamy do dyspozycji komputer, komunikację oraz towarzystwo sprawia, że z nauczania się robi coś zupełnie innego, nowego i ciekawszego.
Na pewno jest różnica jakościowa, tak? Jeszcze niedawno takich platform, o których będziemy dzisiaj mówili, nie było. Zdalne nauczanie prawdopodobnie kończyło się na nauczaniu korespondencyjnym, gdzie dostawaliśmy odpowiednią ilość książek, podręczników i jakichś innych materiałów do przerobienia do domu i potem trzeba było swoje prace wysłać pocztą. To nie jest pomysł, który urodził się w ciągu ostatnich kilku lat, tak? Ale no, zmieniły się narzędzia.
No tak, ale właśnie dzięki temu, że narzędzia są inne, zmienił się też sposób przygotowania materiałów i są nowe pomysły na nauczanie. W ogóle to pierwsze pomysły na użycie komputera do tego, żeby jakoś inaczej robić naukę, to pojawiły się jeszcze w latach 60. Na Uniwersytecie w Illinois były pierwsze próby zastosowania terminali komputerowych, tak żeby studenci mieli dostęp do zasobów i była próba jakichś takich analiz właśnie w jaki sposób maszyny, które wtedy jeszcze jednak były rzadkie i ograniczone do środowisk uniwersyteckich, mogły pomagać w takim nauczaniu. I od tego to się, można powiedzieć, rozpełzło po różnych uczelniach. Potem jak komputery i mikrokomputery trafiły pod strzechy, zaczęło się to robić powszechniejsze, ale pierwotnie w ogóle nie zmienił się sposób nauczania. Nadal mieliśmy jednego wykładowcę, który po prostu przygotowywał materiały i przesyłanie ich przez sieć służyło po to, żeby studenci mieli co czytać. Potem zaczęto próbować wykorzystać ten dostęp do wiedzy po to, żeby styl nauczania w ogóle się zmienił. I zaczęliśmy mieć typowe dla internetu materiały interaktywne. zaczęliśmy mieć jakieś systemy, które zaczęły wspomagać współpracę między studentami i zupełnie nowe formy nauczania, takie jak nauczanie przez współpracę, kiedy razem studenci tworzą jakieś nowe rzeczy.
Znaczy pierwsza w ogóle najfajniejsza rzecz to było, jak był hipertekst i nagle można było stworzyć instrukcję obsługi, która odwoływała się do wzajemnie swoich punktów. To było super wygodne. To jeszcze nie była edukacja, ale to już było inny sposób przekazywania wiedzy, informacji.
No wiecie, tak jak wczoraj rozmawialiśmy, to wydaje mi się, że warto było pogrupować, bo mamy z jednej strony taką edukację, nauczanie akademickie, gdzie zmienił się po prostu troszeczkę sposób dostępu jakby do tej treści i sposób interakcji studenta z uczelnią, ale mamy cały czas ten sam model. Mamy jakieś kursy, które trwają długo, które są obszerne i które kończą się najczęściej jakimś papierkiem, jakimś dyplomem. Mm-hmm. Mamy też teraz nowe potrzeby jakby ze strony użytkowników tych treści. Ludzie po prostu potrzebują szybkiego rozwiązania, szybkiego kursu, małego wycinka całej, większej jakiejś całości po to, żeby rozwiązać swój własny mały problem. Na przykład ktoś chciałby się nauczyć szybko programować w jakimś danym języku. Do tego nie trzeba kończyć studiów informatycznych, nie trzeba 5 lat informatyki, wystarczy kurs online.
No, powiedzmy, że tak.
Czytałam ostatnio historię jakiegoś chłopaka, który powiedział, że dokładnie, miał taki wpis na blogu, że 6 miesięcy temu zaczął się uczyć programowania na którejś z tych platform właśnie z prostymi kursami dla początkujących, żeby zachęcić, no żeby człowiek tak naprawdę wyczuł, czy ma jakiś talent do tego, czy nie. I napisał tę notkę dokładnie w momencie, kiedy zatrudnił się w dobrej firmie jako jakiś tam junior programista i powiedział, że mnóstwo własnej pracy trzeba włożyć. Znaczy większość rzeczy musiał zrobić sam musiał się zmuszać i sam musiał nauczyć się korzystać z tych narzędzi, z tych wszystkich GitHubów i tak dalej, ale da się to zrobić w pół roku, tak? Czyli nie trzeba 5 lat studiów, znaczy diabli wiedzą, jakim jest programistą, zobaczymy.
A to nie jest odosobiony przypadek. Co rusz to pojawiają się gdzieś tam w serwisach newsowych takie doniesienia, że na przykład jakaś matka... doszła do wniosku, że potrzebuje dodatkowego źródła dochodu i nauczyła się programować, zrobiła sobie stronę internetową, jakiś tam sklep z ciuszkami, czy jakieś takie inne proste rozwiązania.
Dobra, to tylko wiesz, oczywiście należy zachęcać do bardzo fajnych źródeł wiedzy, które są w internecie, ale trzeba też pamiętać, że żadna z nich nie zastąpi po pierwsze ciężkiej pracy, a po drugie w przypadku programowania trzeba mieć jednak do tego jakąś smykałkę. Wiadomo, że znacznie częściej słyszymy o przypadkach sukcesów w takim wypadku niż porażek.
Więc
Niech nie każdy oczekuje, że w pół roku mu się uda zatrudnić w Google z tego powodu,
jasne,
że przeczytał kurs.
Ja tylko chciałem zaznaczyć, że są dwa światy. Tak? Z jednej strony mamy takich ludzi, którzy potrzebują solidnej, twardej edukacji, która będzie ich zmuszała do tego, żeby codziennie czy co kilka dni przysiąść, opracowywać ten materiał, potem zdawać egzaminy, dostać jakieś wykształcenie, które jest mierzalne, które jest potwierdzone jakimś wpisem gdzieś na jakimś papierze, ale też jest bardzo dużo ludzi, którzy nie potrzebują aż takiej długiej drogi do tego jakby sukcesu, tak? Są zdeterminowani, mają potrzebę nauczenia się konkretnej rzeczy i z tą konkretną rzeczą są w sobie w stanie poradzić powiedzmy w te pół roku, tak? Czy w 2 miesiące, czy nawet w rok, tak? Ale mają determinację i potrzebują takiej platformy, gdzie będą się mogli zgłosić po konkretne informacje, po konkretne umiejętności.
No tak, Wojtek, ale tutaj mówisz o różnicy między podejściu ludzi, a to jest też kwestia tego, o jakie materiały właściwie pytasz, prawda? Bo człowiek, który szuka, nie wiem, przepisu na wspaniałą potrawę, którą jadł kiedyś, będzie szukał konkretnej informacji, będzie potrzebował krótkiej instrukcji. Takich instrukcji w internecie pojawiła się straszna masa. To też jest rodzaj edukacji, to jest bardzo fajne. Tylko to jest co innego niż
nauczenie
kursy.
Się gotować.
Właśnie, nauczenie się gotować to jest co innego niż regularna edukacja. Więc to jest taki wyraźny podział, prawda? Między krótkimi materiałami do nauczenia się jakiejś konkretnej rzeczy, a całymi przygotowanymi kursami do osiągnięcia pewnego poziomu wiedzy obejmującego dużo rzeczy naraz.
Jest jeszcze trzeci rodzaj odbiorców wiedzy, którą chcą siorbać przez internet i to są ludzie, którzy po prostu kolekcjonują ciekawostki, znaczy mają w sobie tyle ciekawości i szukają i trafiają na jakiś materiał, w ciągu 3 sekund oceniają, czy chcą na przykład, nie wiem, zobaczyć to wideo i dowiedzieć się, w jaki sposób Babilonie się zapisywało cokolwiek i obejrzeć ten film albo nie i dowiedzieć się czegoś nowego, albo takie nie.
Szukanie ciekawostek jest
no, tak nie musisz szukać, tak naprawdę siedzisz i one bombardują, ty tylko wybierasz, na które masz ochotę.
Jest kilka takich chorób z tym związanych. Jedna z nich to jest klikanie po linkach, w Wikipedii, prawda?
Tak, pół godziny później jesteśmy w rozmnażaniu narwala i trochę nie bardzo wiemy, jak się tam znaleźliśmy.
Tak. A drugi przykład, uważajcie, nie wchodźcie na ten adres, jest taka strona tvtropes.org.
O Boże, nie wchodźcie na tę stronę.
Dobrze, może nie wpuszczajmy naszych słuchaczy w takie miejsca, ale...
Powiedzieliśmy, ostrzegliśmy.
W sensie spędzą tam najbliższe, jeżeli w ogóle mają jakiekolwiek zainteresowanie popkulturą i telewizją, to już. Tak. Żegnajcie, miło nie było was poznać.
Nie wiem, czy zauważyliście, że zmienia się taka, powiedzmy, trochę jakościowo treść w internecie też. Jasne, że powstaje gigantyczna ilość materiału, który lepiej, żeby nie powstawał w ogóle nigdy, ale też ja zauważyłem na przykład ogromną ilość wartościowych informacji już, które są dostępne na YouTubie. Jeszcze 2-3, może 5 lat temu YouTube to było raczej takie miejsce, gdzie się szukało takiej szybkiej, prostej rozrywki. Nikt nie myślał o tym, żeby tam szukać jakichś kursów, czy relacji na przykład z jakichś sympozjów, seminariów, czy jakichś zjazdów ciekawych. A w już niejednym odcinku załączaliśmy filmy z YouTuba. Teraz sobie przypominam ten Le Web 2012, tak? Mówiliśmy o rzeczywistości rozszerzonej, tam w Paryżu odbyła się cała konferencja na ten temat i w zasadzie większość tego, co się tam działo, jest dostępne na YouTubie publicznie bez żadnego problemu.
Pomogła zwiększona maksymalna długość materiału, jaką YouTube zaczął pozwalać zamieszczać, prawda?
Tak, bez wątpienia.
W momencie, kiedy początkowo długość filmiku była ile tam, 2-3 minuty, chyba 3 minuty był pierwotny limit dla darmowych materiałów.
Potem chyba 15, a...
Potem 15, teraz...
Chyba nie ma już limitu.
Trudno powiedzieć.
Wydaje mi się, że jeżeli chce się mieć większe limity, trzeba się zgłosić. To jest jedyny, w sensie nie z automatu, tylko...
Znacznie łatwiej jest materiały edukacyjne znaleźć w ten sposób.
Ja wrzucam odcinki na YouTube'a i one niektóre mają po półtorej godziny i wszystko działa.
Czyli już prawdopodobnie w ogóle nie ma limitów. Ale materiały edukacyjne, które... mają dłużej niż 3 minuty, to już jest... To już wymaga determinacji.
No ale właśnie, to jest w sumie ciekawa sprawa, że to nie jest tylko tak, że internet dał nam nowe możliwości, ale przez to, że dał je jakiś czas temu, to nasz sposób oglądania rzeczy się zmienił. Trudno jest skupić się na materiałach, które trwają za długo, w związku z czym będziemy skracać nasze odcinki.
Zobaczymy.
Może wydłużać właśnie. Tak.
Być może, ale nie wiem, czy zdołamy wygrać.
Najbardziej lubię te kursy, w których można wideo sobie na przykład przyspieszyć 1,5 razy albo 2 razy. Wtedy jest ekstra.
To jest specjalne narzędzie. Tak? Można je przyspieszyć bez utraty ścieżki dźwiękowej?
Tak. W sensie tak szczerze mówiąc, wykładowca mówi tak trochę szybciej, trochę śmieszniej, ale nadal się
wszystko rozumie. Szczerze mówiąc, to jeżeli chodzi o to skupienie uwagi, o to, czy 3 minuty, czy 23 minuty, to powiem wam, że jeżeli materiał jest w miarę na takim poziomie, że jestem w stanie go przyswajać na bieżąco, nie muszę go przemyśleć, czy nie muszę czegoś doszukać albo się douczyć, to szczerze mówiąc i godzina nie jest wielkim problemem. Jeżeli to jest w miarę... płynnie przekazywane.
To jest ciekawe też.
Tak, jeżeli to jest ciekawe. Jeżeli ktoś potrafi mnie zaciekawić, to godzinkę czy pół godzinki to nie jest wielki kłopot.
A jak się potrzebujesz zastanowić, pauza, zastanawiasz się, puszczasz dalej, nie jak na wykładzie, gdzie chwilę się zadumasz i nie wiesz, co zaszło.
Są takie dziedziny, gdzie nie jestem jeszcze jakimś mega mózgiem i przyznaję, że na przykład oglądałem jakieś tutoriale do After Effects'a i tam po 3 minutach jestem już zupełnie odłączony od rzeczywistości. Nie wiem w ogóle, gdzie jestem, o czym mówią. To jest jeszcze za dużo, ale są też materiały, które spokojnie przez godzinę można oglądać. Także.
Tak, wiecie co, bo my tak naprawdę skupiliśmy się na samej kwestii istnienia w sieci fajnych materiałów. Tylko, że edukacja zdalna, która polega wyłącznie na tym, że się ogląda przygotowane wcześniej materiały, to jest tylko mały wycinek całości, który tak naprawdę nie wykorzystuje wszystkiego.
To jest tylko jedno z narzędzi.
Tak, nie wykorzystuje wszystkiego, co mamy do dyspozycji. Tymczasem nauczyciele, którzy chcą rzeczywiście aktywnie nauczać, czyli dwustronnie, mają teraz do dyspozycji też znacznie więcej narzędzi niż mieli wcześniej. Na przykład, takie porządne platformy edukacyjne mają do dyspozycji takie rzeczy jak automatyczne ocenianie w jakichś testach, to jest właściwie rzecz dosyć oczywista, ale oprócz tego takie narzędzia jak narzędzia do pracy grupowej, na przykład wspólne tworzenie jakichś dokumentów. To jest Dosyć istotna sprawa, dlatego że no, istnieje taka teoria, która mówi, że właściwie większość rzeczy, jakich się uczymy, naprawdę zaczynamy się ich uczyć dopiero wtedy, kiedy próbujemy wykorzystać je i skonfrontować z kimś innym, kto się uczy czegoś podobnego. To, co usłyszymy, mamy jakoś w głowie, to, co ktoś inny usłyszy, zinterpretuje trochę w inny sposób. A kiedy porozmawiamy o tym ze sobą, to stworzymy w ten sposób coś nowego. Dowiemy się, jak właściwie ta wiedza wygląda. Narzędzia do tego i w ogóle opieranie nauki na tym, że się pewne rzeczy robi wspólne, nie, znacznie łatwiej się robi, kiedy mamy do tego komputer do wspomagania nas. Jeszcze takie właśnie rzeczy, jak na przykład biała tablica, na której zdalnie może pisać wiele osób i robić sobie jakieś schematy. I to oczywiście wymaga zupełnie od nowa przygotowania materiałów do tego, prawda? Człowiek, który jest przyzwyczajony do tego, że przygotuje sobie tekst wykładu, potem ktoś go przeczyta, on potem przeegzaminuje. Oczywiście nadal może to zrobić, ale to jest trochę marnowanie potencjału tych wszystkich narzędzi.
Na pewno tak jest wygodniej, ale można zrobić tak dużo więcej, że aż się prosi, to prawda.
Wiecie co, ja tak się zastanawiam, bo o tym się prawdopodobnie nie mówi, o tym się pewnie też nie myśli, ale myślę, że duża większość edukacji, tej takiej prawdziwej edukacji, odbywa się właśnie nie na sali wykładowej, nawet nie w domu przy rozwiązywaniu tych zadanych zadań, tylko w interakcji z innymi ludźmi, którzy mają podobne zainteresowania i w podobnym zakresie, powiedzmy, akurat tego materiału potrzebują pomocy, tak?
Grupy dyskusyjne były fantastycznym narzędziem do nauki bardzo wielu rzeczy.
Dziel się tym, czego nie wiesz, o których dowiedz się tego, co już wiesz.
Tak, wydaje mi się, że teraz możliwości, które daje internet, to taka praktyczna, taka mierzalna edukacja online, to jest dopiero dostępna i możliwa, kiedy pojawiły się takie interaktywne platformy, gdzie można korzystać też z doświadczeń innych ludzi, którzy w tym samym momencie życiowym się znaleźli. Tak?
To jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo jednym z podstawowych problemów wymienianych zawsze na liście problemów związanych z edukacją przez internet, to jest izolacja i brak interakcji z innymi studentami. Właśnie. I wydaje mi się, że to jest taki problem, który raz został postawiony i on do dzisiaj jest powtarzany bez świadomości tego, jak ogromnie zmieniły się, jak dużo więcej jest teraz narzędzi do właśnie i grupowej komunikacji, i do pracy w podgrupach. No, jak ja byłam na studiach przez internet, cała nasza grupa spędzała mnóstwo czasu albo na czatach, albo na IRC-u, albo na Skype'ie. Nawet czasami w czasie spotkań z wykładowcami na jakimś jednym czacie, my w tym samym czasie siedzieliśmy na drugim, oczywiście konsultowaliśmy się, kto będzie co mówił i tak dalej. Ale raczej dla zabawy. To było ekstra. Spędzaliśmy z sobą więcej czasu niż z rodziną, naprawdę.
Na pewno zauważyliście, że ja nie wiem, jak to jest w sztukach plastycznych, ale te wszystkie nauki, powiedzmy ścisłe, gdzie rozwiązuje się zadania i ma się problemy jakieś postawione, to czasem pomoc drugiej osoby, która przebrnęła już przez ten problem, takie pokazanie malutkiego punkciku, gdzie warto zwrócić uwagę i coś drgnie wtedy, to czasem oszczędzi 2 dni no, przysłowiowego rycia, tak?
To prawda.
No, ja pamiętam, że w ogóle ta kwestia współpracy przy nauce to nie jest kwestia wyłącznie oczywiście z e-learningu. To w normalnym nauczaniu coraz częściej się idzie właśnie w kierunku pracy w grupach i tworzenia czegoś wspólnie. No, ja pamiętam na moich studiach na przykład robiliśmy podręcznik do kernela linuxowego, z którego każdy pisał jakiś rozdział, ale zanim go napisał, to referował go przed wszystkimi w ten sposób, żeby można było potem zrobić jakieś konsultacje między sobą. To był zupełnie oddzielny przedmiot do tego i to było fantastyczne z kilku względów. Po pierwsze, mogliśmy dowiedzieć się, no, poszukać razem, pomagać sobie w tworzeniu jakichś kawałków wiedzy, które przydawały się też innym. Efekt tego był rzeczywiście wymierny i można było się z niego uczyć. I to było fantastyczne, że my ucząc się jednocześnie tworzyliśmy materiały dla innych.
A to były studia naziemne.
Tak, jak najbardziej.
Mam dużo lepsze doświadczenia ze studiami przez internet niż ze stacjonarnymi, naziemnymi, czy jak je tam nazwać. To znaczy wspólna nauka przez internet, to była jedna z podstawowych naszych narzędzi tak naprawdę. A jak byłam na studiach zaocznych naziemnych, to gdyby nie to, że znalazłam dziewczynę, z którą dogadałyśmy się i mogłyśmy się razem uczyć do egzaminów, to tak naprawdę nic nie sprzyja, bo oba te studia były tak zwane zaoczne.
Ja myślę, że w tym momencie nasz słuchacz troszeczkę się zastanawia już, o czym jest ten odcinek, więc może po tym takim przydługim wstępie przejdźmy już do konkretnych rzeczy, bo... Wiadomo, że coś takiego powstało, tak? Mamy coraz więcej, coraz bardziej ciekawych propozycji ze świata i z Polski. Takimi sztandarowymi przykładami z Polski to są na pewno studia przez internet, które w przynajmniej kilku dużych uczelniach w Polsce już są od jakiegoś czasu dostępne.
W każdym dużym mieście, mam wrażenie, już jest
uczelnia. Tak, myślę, że lepsze, gorsze, ale zawsze coś tam jest. Ale chyba najciekawszą propozycją dla osób ciekawych świata i ciekawych żądnych po prostu wiedzy z dobrego źródła, tak? To są te wszystkie inicjatywy, które się pojawiły w ostatnich latach na czołowych światowych uniwersytetach. Mm-hmm. Gdzie może nawet nie chodzi o to, żeby zdobyć jakiś dyplom, ale żeby po prostu uzyskać dostęp do tej takiej najżywszej, najlepszej, najlepiej ocenianej wiedzy, tak?
To są na Coursera są bardzo konkretne wykłady na konkretne tematy przez specjalizowanych wykładowców. I to jest ekstra, to jest fajne, jak się człowiek chce doszkolić, właśnie taki, który potrzebuje
kursy, żeby
się wyspecjalizować.
Spróbujmy może teraz wymienić to takie najciekawsze. Macie coś tam, moglibyśmy tak jakoś systematycznie przerobić ten materiał?
No i ja mam listę, krótką listę. Ja sobie wypisałam trzy serwisy, które proponują kursy przez internet dla chętnych. Wszystkie są za darmo. Bardzo znana jest Coursera.org. Dobrze się reklamuje, głównie dlatego, że po prostu jest świetna i ludzie sobie wzajemnie opowiadają o tym, że zapisali się na strasznie fajny kurs.
Sama to Coursera tak to nie jest organizacja, tylko platforma.
To jest platforma,
którą
ileś uniwersytetów, tam kilka uniwersytetów się dogadało i zebrali materiały w jednym miejscu i chodzi o to, żeby się wszyscy mogli uczyć za darmo. Tak samo jest w Khan Academy. I tam, ja nawet nie wiem, Khan Academy jest bardziej systematyczny, to znaczy tam jak się na przykład zapiszesz jako student, masz taką ścieżkę nauczania, na przykład masz wszystkie zagadnienia proponowane matematyczne, ustawione w takie drzewko i jak na przykład zrobisz trzy jakieś kursy, to on ci proponuje, co z tą wiedzą możesz zrobić dalej, jaki możesz wziąć następny, też są wszystkie za darmo.
Może tak jeszcze, żeby zebrać jakby uwagę w tym punkcie. Na pewno każdy z was, z naszych słuchaczy, a my też oczywiście, kojarzymy coś takiego jak Lynda.com. Tak? To jest takie miejsce, gdzie jest
dla profesjonalistów
ogromna ilość materiału, właśnie są konkretne kursy z konkretnego oprogramowania. Możemy się nauczyć na przykład obsługi, nie wiem, Photoshopa. Tak? Tylko tam te kursy są prowadzone po prostu przez profesjonalistów w danej dziedzinie, ale ludzi, którzy pracują na co dzień z danym oprogramowaniem, którzy są w stanie i mają chęć zrobić taki kurs dla właśnie tej platformy. A w Coursera mamy dostęp do całych kursów, na przykład ze Stanforda, Stanford University i czołowi...
Nie mówiąc o MIT, prawda?
Dokładnie, też, czołowi też wykładowcy z tej uczelni mogą... i chcą podzielić się z nami tą wiedzą. Także
to jakby... W sumie ciekawe, jak to jest, że rzeczy, za które jednak tamtejszy student musi płacić jakieś grube kilo dolary, oni udostępniają. Jest to do pewnego stopnia na pewno forma reklamy, chociaż podejrzewam, że jest to też pewne wyzwanie dla ich wykładowców, żeby sprawdzić, jak taka forma edukacji w ogóle działa.
Oni mają straszliwy przerób i to jest to chyba jest kłopot trochę, bo jak się zapisze tam 20 tysięcy osób, to oczywiście nie ma problemu, bo 20 tysięcy osób, powiedzmy, obejrzy sobie serię filmów wideo z wykładowcą, z wykładem, tam zrobi jakieś testy i odpowie nawet na jakieś pytania, które są czasami zaszyte w tych filmach. To jest ekstra. To jest coś, co tak naprawdę najbardziej mi się spodobało. To, że oglądałam wykład, to jedno, ale to, że w środku wykładu jest pauza i jest takie pytanie sprawdzające, czy zrozumiałam ten materiał, co był zrobiony do tej pory. Mogę odpowiedzieć dobrze albo źle, on mi powie, czy dobrze, czy źle, powie jak i powie dlaczego. I będzie dalej jechał wykład. Rewelacja. Ale tak naprawdę nie ma, przez to, że jest tyle ludzi, nie ma dobrej interakcji z wykładowcą, choćby on się nie wiem jak starał. Ja się tam zapisałam na jeden kurs, który obejrzałam prawie do końca i do dzisiaj dostaję czasami listy od tego naszego wykładowcy, który naprawdę starał się nas zaangażować głównie w dyskusję na forum, ale no, nie da się pogadać z każdym z osobna. No, ale przy czym właśnie... one są super przygotowane, te wykłady. Bardzo wyczerpujące, dużo lepsze niż coś, czego się człowiek spodziewa, że dostanie od gościa pod tablicą.
Ale właśnie, to jest podstawowe wyzwanie, jeżeli myślimy o edukacji przez internet. Zaletą jest, że dociera się do naprawdę setek tysięcy uczniów na jednego nauczyciela. Jest tutaj znacznie większa ta proporcja uczniów do nauczyciela, ale to oczywiście musi się skończyć tym, że interakcja z żywym człowiekiem musi być rzadsza. On nie jest w stanie przerobić tylu ludzi. A to oznacza, że trzeba inaczej podejść do przygotowania materiałów i do tego całego systemu, który to wspiera. System musi jak najwięcej robić za nauczyciela, szczególnie głupich rzeczy, typu, nie wiem, w tekście sprawdzanie błędów ortograficznych w tekście pisanym w ramach lekcji polskiego, to naprawdę nie jest rzecz, która zazwyczaj wymaga nauczyciela z bardzo dużym stażem. Chociaż oczywiście są przypadki, bo analiza języka naturalnego to nie jest bardzo banalna sprawa, a mamy w języku polskim homonimy i tak dalej. Ale... istnieją typowe zadania nauczyciela, które komputer świetnie za niego wykona. Właśnie takie jak rozdanie materiałów, jak przeprowadzenie egzaminu testowego.
Pilnowanie terminów.
Tak, pilnowanie terminów. Zachęcanie nawet uczniów do tego, że dyskutowali ze sobą, to też nie jest coś, co nauczyciel musi robić, bo jego głównym zadaniem wcale nie musi być, nie wiem, organizacja tej całej grupy. Natomiast no to jest pewne wyzwanie dla całego systemu, żeby on był w stanie te najgłupsze zadania od nauczyciela przejąć. W zamian za to dostajemy takie materiały, które rzeczywiście można duplikować, które można wielokrotnie zastosować na wielu grupach i ludzie za każdym razem uczą się z nich czegoś nowego. Zupełnie nie przypadkiem, jeżeli chodzi o edukację internetową, największy koszt to jest przygotowanie materiałów. To nie są materiały typu dokument HTML. To są materiały, które bardzo często są interaktywne, zawierają bardzo różnego rodzaju multimedia i bardzo dużo za nauczyciela robią.
Jeszcze mam te zalety, że można, przepraszam, je poprawiać. Na przykład, wiesz, 15 grup przeleci przez jakiś przedmiot i materiały są fajne, ale okaże się, że testy nie sprawdzają tego, co powinny. Poprawiasz test i już, i rzucasz do następnej grupy, no. A nie zmieniasz podręcznik.
O tym, co przed chwilą powiedziałeś, mam bardzo ciekawy przykład platformy, ale jeszcze chciałbym wrócić do tych uniwersytetów w Stanach i zaproponować jeszcze jedną taką platformę, EdX. EdX, jak to się czyta? Jakby się tego nie czytało?
EdX,
może, tak. Mamy tutaj zaangażowane takie uniwersytety jak Harvard University, Berkeley, MIT, i kilka innych bardzo znanych, w tym na przykład Australijski Uniwersytet Narodowy. Bardzo dużo ciekawego materiału się tam znajduje i no, potwierdza to ten ruch w stronę jakby publicznego dostępu do naprawdę tych najbardziej topowych uniwersytetów. To już nie jest tak, że jeżeli jesteśmy w naszym pięknym kraju, to nie możemy się uczyć na najlepszych uniwersytetach świata. No. Może nie dostaniemy tam papieru, tak? Ale komu teraz jest potrzebny papier do czegokolwiek? To już się czasem też zmieniło.
Oni dają czasami bardzo przyzwoite dyplomy,
poza tym właśnie
które można sobie
wstęp,
powiesić.
Może to być wstęp. Przecież te wszystkie programy stypendialne będą też wyszukiwały prawdopodobnie na takich platformach ludzi, którym warto pomóc, których warto ściągnąć, tak? Więc jeżeli słuchają nas młodsi słuchacze, którzy dopiero planują swoją drogę życiową, myślę, że jeszcze dzisiaj, jak przesłuchacie nasz odcinek do końca, warto się zapoznać i może akurat zapisać na jakiś kursik. Mniejszy, większy, ale spróbować. A teraz o tym, co Antek wspomniał. Mamy taki bardzo ciekawy przykład platformy, gdzie totalnie inaczej, tutaj zaglądasz, tak? Totalnie inaczej jest przygotowany materiał. Już w internecie było bardzo dużo kursów programowania, ale chyba pierwszy raz został zrobiony w ten sposób na platformie Code School. Kurs, który oczywiście jest płatny, oni są tutaj przykładem takiego rozwiązania, które sobie jest w stanie na siebie zarobić bez większego problemu, ale te kursy wyglądają w taki sposób, że po zalogowaniu się, po wykupieniu sobie dostępu do kursu mamy stronę internetową podzieloną na takie sekcje. Z jednej strony jest wykład, który jest przerywany właśnie takimi pytaniami kontrolnymi, jakimiś uzupełnianiami, a z drugiej strony mamy po prostu na przykład interpreter języka Ruby, w którym mamy na bieżąco w czasie kursu wykonywać zadania. I to nie jest tak, że mamy przerobić pół godziny materiału, a potem napisać kawałek programu, tylko co chwilę po prostu rozwiązujemy następne kroki.
A to ja wziąłem taki fajny kurs JavaScripta.
Code Academy. Zrobiłam go sobie w ciągu tam, nie wiem, no kilku godzin krótkich tak naprawdę i to była super zabawa.
Ale właśnie, to jest niezła zabawa.
I była tam kupa błędów, które ludzie, którzy robili sobie ten kurs, sobie obok w miejscu przeznaczonym na dyskusję wyjaśniali, pomagali rozwiązać i to było, znaczy... W pewnym momencie zaczęłam podejrzewać, że autorzy mogli celowo niektóre z tych błędów tam wsadzić. Pewnie nie, ale tak czy inaczej genialna inspiracja.
Co jest jeszcze ciekawe, że te materiały są naprawdę na super profesjonalnym poziomie przygotowane. Już nawet nie chodzi o merytoryczną część, bo to oczywiście będzie na wysokim poziomie zawsze. Ale są ciekawe, interesujące i bardzo takie rozrywkowe też często.
Ale wiesz, to tak naprawdę trudno się dziwić, bo jeżeli
są
takie
ładne?
Firmy...
Są ładne też.
No jeżeli takie duże firmy jak MIT czy Harvard dają takie kursy, to nie jest po to, żeby samym sobie robić konkurencję. To jest po to, żeby sobie robić reklamy. Oni nie mogą tego robić kiepsko. Przecież to by była wielka szkoda dla marki firmy, prawda? Jest jednak w końcu rzecz, której nikt nie zrobi za żywych nauczycieli tam na uniwersytecie. Przekazywanie wiedzy, automatyczne testowanie, tak. Natomiast no, nie będziecie mieli jako mentora nauczyciela z MIT, który indywidualnie śledzi wasze postępy. Za to już raczej trzeba zapłacić.
Tak, no tutaj jeżeli chodzi o mentor...
Mentoring.
Tak, o dostęp do takich osób i do tej ich wiedzy i doświadczenia, no to jednak edX i te platformy, które są zaangażowane, największe uniwersytety wygrywają, tak? Tam mamy dostęp na przykład do ludzi, którzy na bieżąco są zaangażowani w tworzenie nauki dzisiejszej, tak? Tej, która teraz właśnie zmienia świat.
To jest ekstra. Strasznie mi się podoba to, bardzo mi się podoba to, że internet jest używany do tego, do czego miał być używany, to znaczy do tego, żeby szerzyć wiedzę, żeby dawać ludziom dostęp do wiedzy, do informacji.
Chociaż jeśli jesteśmy przy Code Academy, to ja sobie przypominam inny projekt, który spróbował, zdaje się, że z niezłym skutkiem zmonetyzować podobne narzędzie. To jest, nie pamiętam teraz nazwy firmy, ale dzięki temu nie będę robił kryptoreklamy. Zresztą pomysł jest polski. Jest to serwis, który udostępnia ludziom rekrutującym programistów systemy do automatycznego testowania ich
umiejętności.
I to jest, on jest na tyle dobry, że on tam daje zadania programistyczne i wykonuje się program rozwiązujący zadanie w odpowiednim języku, a ten system jest w stanie automatycznie odpalić na nim taką ilość testów, że jest w stanie wskazać błędy algorytmiczne w programie. To jest naprawdę spora rzecz i oni, sprzedając te rzeczy firmom, które chcą zatrudnić dobrego programistę, zarabiają na tym niezłe pieniądze.
Niezły pomysł.
Oczywiście to też jest dobre narzędzie edukacji.
Jeżeli tutaj chodzi jeszcze o takie jakby wyszukiwanie ciekawostek i spojrzenie na problemy z innej strony, to chyba warto wspomnieć też o platformie TED, tak? Tutaj pojawiają się bardzo ciekawi ludzie i bardzo ciekawe wykłady.
Na bardzo szerokie tematy.
Na każdy temat. I co ciekawe, że no tutaj nie możemy liczyć na jakieś materiały, które dostaniemy, ale już sam ten wykład, oni tam mają ograniczone chyba do 40 minut te wystąpienia, tak? Tak, czy nawet krócej.
Oni zrobili, teraz mają spółkę córkę, która się nazywa TED Education i tam albo są właśnie wykłady ludzi, którzy się znają, albo czasami przygotowują razem jakiegoś wykładowca, czyli człowiek, który się na czymś zna, dostaje animatora i razem robią animacje, gdzie pokazują...
Zastanawiam się, czy ograniczenie takiego czasu materiału do 40 minut nie preferuje ludzi hiperaktywnych, albo z wyłącznie tych, którzy mają wyjątkowo dobrą dykcję. No ale w sumie to lepiej dla słuchających.
A tam bardzo ciekawie jest to pogrupowane na przykład w takie... jakby to nazwać, w takie bloki na przykład tylko po to skierowane, by mnie zainspirować w jakimś kierunku, tak? Mogę sobie wybrać konkretną tematykę i mam takie krótkie wykłady, kilkunastominutowe. Czasem po takiej sesji z TED-em, po pół godzinie, to człowiekowi się światopogląd zmienia, bo naprawdę... Są tam rzeczy, o których nie dowiemy się z takich zwykłych mediów. Na przykład widzieliśmy już nieraz Chyba nawet prezentowaliśmy w jakichś, w linkach gdzieś pod odcinkiem tego ptaka mechanicznego. Pamiętasz, Antek?
Tak, tak, tak.
Tak, to, był, to było coś właśnie...
W odcinku o robotach.
To o, właśnie, to było coś, co właśnie wykopałem na TEDzie i nigdy w życiu bym się o tym nie dowiedział. Są ludzie w Niemczech, którzy zbudowali takiego ultralekkiego ptaka, który po prostu lata i ciężko powiedzieć, że czegoś mu jeszcze brakuje.
No, mógłby śpiewać.
Tak, no, mógłby śpiewać i wieść gniazda, no ale okej. Okay. Ale to jest przykład treści, które czekają na nas i których, których trzeba szukać aktywnie, których nie dostaniemy w takiej popularnej, w popularnym przekazie takim medialnym.
No tak? Ten ptak robił wrażenie, bo to był pokaz połączony z demonstracją i normalnie, rozumiesz, machając skrzydłami, fruwał sobie nad widownią.
Ja mam problem z takimi rzeczami, bo jak obejrzę ich za dużo, to nagle chcę robić wszystko naraz, bo czuję się zainspirowana jak... Zbytnio.
Czasem to też uczy...
Ale to jest ekstra, bo można właśnie wybierać.
Czasem to też uczy pokory, jak człowiek, który w Afryce gdzieś tam wychowywał się, nagle zostaje wynalazcą, a miał do dyspozycji tylko śrubokręt i dwa kamyki.
No tu można
cegły,
wspomnieć
kawałek sznurka.
Tu można wspomnieć o takim śmiesznym projekcie, jak jesteśmy przy Afryce, też edukacyjnym. Jest taka organizacja non-profit, One Laptop Per Child, która jako cel ma rozpropagowanie właśnie komputerów, przede wszystkim wyprodukowanie sprzętu i oprogramowania, który będzie się dało produkować naprawdę tanio. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, rozesłanie go do biednych krajów afrykańskich, tak żeby upowszechnić właśnie taką edukację wśród dzieci. Przede wszystkim do nich jest to skierowane po to, żeby rozwijać jakieś kreatywne umiejętności. Oprogramowanie jest też specjalnie do tego przystosowane, żeby pierwotnie nie wymagało do korzystania z tego nawet nauki czytania. Jest oparte na graficznym jakimś interfejsie dotykowym, w którym pierwotnie używa się ikonek, jest przeznaczony do współpracy. Sprzęt ma takie cechy jak działanie na baterie słoneczne z ekranem, który potrafi działać nawet w pełnym słońcu, tak żeby dało się z niego korzystać właśnie w jakichś takich warunkach polowych. Projekt ma swoje zalety, wady, przeżywał ciężkie chwile i lżejsze, bo ciągle jest jednak problem z wyprodukowaniem odpowiednio taniego sprzętu.
Który ale, to wszystko wytrzyma?
Tak, ale pojawiła się taka informacja o tym, jak dzieci sobie rzeczywiście radzą z tego typu oprogramowaniem, zupełnie nie mające z niczym specjalnym do czynienia. Otóż w ramach takiego praktycznego eksperymentu zostawiono w tej zamknięte paczki z tymi laptopami w jednej z wiosek. W ciągu 4 minut jedno z dzieci nie tylko otworzyło paczkę, ale w dodatku znalazło przycisk on-off. Mowa o dzieciach, które nie miały wcześniej z niczym takim do czynienia. Włączył tą maszynkę, w ciągu pięciu dni dzieci z tej wioski używały już 47 aplikacji na dziecko na dzień. W ciągu 2 tygodni śpiewały po angielsku piosenkę ABC. Wiecie, tą, która uczy alfabetu brytyjskiego. Tak. A w ciągu 5 miesięcy zhakowały Androida.
Niewiarygodne.
Któryś tutaj, to jest to, tak co jak mówię, tak to jak jest mówiliśmy. Cytat z tych badań.
Nie mam absolutnie żadnego problemu, żeby w to uwierzyć, bo pamiętam, jak my byliśmy mali, dostawaliśmy 8-bitowca z instrukcją obsługi po angielsku, gdzie umieliśmy po angielsku I love you i nie wiedzieliśmy do końca, co to znaczy. I jakiś czas później nagle te maszynki zaczynały śpiewać, robić muzykę albo odpalać gry.
Konkretnie zhakowanie polegało na tym, że jakiś niezbyt rozgarnięty pracownik, pakując to i przygotowując właściwie do eksperymentu maszynki, wyłączył w nich kamerę, a dzieci w ciągu tych 5 miesięcy zgadły, gdzie należy ją włączyć z powrotem. Także to widać, że sam fakt propagowania edukacji może polegać również na tym, że się po prostu propaguje same maszynki do edukacji, a zaletą komputera jest nie tylko to, że on dostarcza jakichś informacji, ale sam fakt, że dziecko w tym swoim najbardziej kreatywnym okresie ma do dyspozycji jakąś maszynkę, którą może programować, na której może coś ustawiać, która daje mu jakieś pole do zabawy, która jest rzeczywiście twórcza. No to jest jakby mieć klocki Lego do kwadratu. To jest właśnie to, co sprawia, że mamy jakiś kierunek rozwoju.
To ja myślę, że to pokazuje przede wszystkim, że człowiek jako gatunek, tak, jest bardzo ciekawy, bardzo odkrywczy i bardzo kreatywny.
O ile sobie nie zagłuszy.
Dopóki nikt mu nie powie, że coś jest niemożliwe, to on będzie napierał.
Mamy chyba nadzieję, że nas słuchają ludzie, którzy tego problemu nie mają, tak, że mają ciągle tą kreatywność i ciekawość w sobie i dzięki temu ten odcinek coś im da, tak? Może spróbujmy takie małe podsumowanie zrobić, bo mówiliśmy o bardzo różnych tematach, od dzieci, które w Afryce były sobie w stanie poradzić z obsługą nieznanego zupełnie urządzenia, tak? Po platformy, które budują gigantyczne amerykańskie uniwersytety po to, żeby się dzielić swoim dorobkiem, tak? No to może co? Zacznijmy od tego, że mamy też w Polsce bardzo dużo już takich inicjatyw i może warto by było poszukać dla siebie jakiegoś małego kursu u nas w kraju też. Tak?
No to jeszcze w latach 90., prawda, był ten fundusz FARE, który przeznaczył grube pieniądze na tworzenie materiałów w Polsce, które miały stworzyć jakieś takie podstawy do edukacji w ramach europejskiego programu i kilka polskich uczelni, na przykład Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska natychmiast już od 96 roku wzięły udział w tym programie i zaczęły tworzyć jakieś materiały. Właśnie materiały zazwyczaj były tym największym kosztem, ale w przypadku, kiedy tworzyło się to od zera, była też kwestia stworzenia jakiejś platformy. I większość uczelni w Polsce udostępnia już jakąś część swoich kursów
za pieniądze.
W internecie. Nie wszystkie to robią, to za pieniądze. Pomijając już fakt, że część swojego programu studiów dziennych udostępniają, to jest też część materiałów, które są udostępnione dla szerokiej publiczności za darmo. Wystarczy się zarejestrować.
Pamiętam, że jak ja byłam na studiach, to do niektórych naszych przedmiotów dołączali ludzie, którzy zapisali się tylko na, tylko na ten jeden przedmiot, dostawali certyfikat, że ukończyli i po prostu odbywali z nami normalne zajęcia. W sensie tam dyskutowali na forum, odrabiali lekcje.
Jestem pewien, że Uniwersytet Warszawski w każdym razie udostępnia część swoich przedmiotów za darmo. Nie wiem, jaka to jest część, bo kiedy ostatni raz to śledziłem,
ciekawa, czy dostęp, czy tylko materiały, czy też jakąś interakcję?
Uczestnictwo w kursie. Normalnie możliwość rejestracji.
Dobrze.
Możliwość rejestracji uczestnictwa. Tylko była to drobna część jakichś kursów i nie wiem, jak to jest w tej chwili, ale na pewno warto sprawdzić. Tego typu rzeczy raczej się poszerzają, a nie zawężają.
Będziemy chyba kończyć po troszku, prawda? Już czas na to, by ten odcinek zamknąć.
Żeby nasi widzowie, słuchacze nie stracili skupienia uwagi.
Zachęcamy przede wszystkim do tego, byście weszli na naszą stronę, na stronę, gdzie ten odcinek się znajdzie, pod nim linki będą prowadzić do tych wszystkich najciekawszych platform edukacyjnych, do miejsc, gdzie można się nauczyć konkretnej rzeczy, albo do miejsc, gdzie można zdobyć jakąś naprawdę liczącą się wiedzę, pobawić się w taką prawdziwą edukację online, prawda? Te wszystkie platformy typu edX, Coursera, to są miejsca, gdzie mamy dostęp do tej takiej twardej wiedzy, tak? To nie są małe kursy w drobnych sprawach, tak?
Tak.
I cóż, bardzo, bardzo dziękujemy za ten odcinek. tutaj też będziemy musieli i chcemy podziękować bardzo serdecznie firmie Sony, która udostępniła nam kamerę. Dzięki temu jesteśmy w stanie nagrać ten odcinek na wideo. Myślę, że pierwszy odcinek, który pojawi się na wideo, to będzie ten odcinek, bo całkiem gładko nam chyba poszło. Jak wyglądamy, no to wiadomo, jeszcze będziemy musieli troszkę dopracować. Tutaj studio było takie zorganizowane troszeczkę w takim trybie roboczym, ale myślę, że całkiem nieźle wyszło. Także zapraszamy do obejrzenia nas na YouTubie, na naszej stronie też. Na pewno odcinek w wersji audio wyjdzie wcześniej, więc nie dziwcie się, że najpierw o tym słyszycie, a dopiero potem zobaczycie, bo będziemy się też jeszcze musieli nauczyć montażu wideo i to wszystko przed nami. Cóż, dziękujemy serdecznie.
Dziękujemy.
Dziękuję wam za to, że byliście w odcinku. Jeszcze raz witam Kaję, która chyba na stałe już dołączy do nas teraz.
Dziękuję, dzień dobry i do widzenia.
Dzień dobry i do widzenia. No i do następnego odcinka.
Do usłyszenia.
Do zobaczenia.